Eko Radio Lublin.
Dzień dobry, program realizuje Bogusław Wichrowski. Przed mikrofonem Małgorzata Maksymiuk. Kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 26 kwietnia w programie Eko Radio Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o grillowaniu, które stało się bardzo popularne zarówno przy domowych ogrodach, jak i podczas wyjazdowych pikników. A przełom kwietnia i maja to już tradycyjne rozpoczęcie sezonu grillowego, ale warto pamiętać, że dla naszego zdrowia i środowiska istotne jest nie tylko co grillujemy i na czym, ale także odpowiednie przygotowanie surowców i ich transport, a także zasady higieny podczas obróbki termicznej, a to ważne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. I od tego tematu zaczniemy, a w drugiej części programu powiemy o ochronie roślin, czyli jak walczyć z chwastami czy szkodnikami, jednocześnie dbając o środowisko. Będzie więc głównie o niechemicznych metodach ochrony upraw, a to ważne dla naszego zdrowia i dla środowiska, w tym dla ochrony zapylaczy, by właśnie eliminować chemię z codziennego stosowania. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w sobotę 26 kwietnia. Spotkania przy grillu cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem. Można powiedzieć, że trwa moda na ten rodzaj obróbki żywności, ale przypominamy, że grillować należy umiejętnie, bo w trakcie spalania na grillu do żywności mogą przedostawać się szkodliwe substancje, dlatego warto wiedzieć, jak powinien przebiegać sam proces grillowania. Przede wszystkim układamy produkty na ruszcie wtedy, gdy węgle tylko się żarzą, jeżeli używamy najbardziej popularnego grilla opalanego drewnem czy węglem drzewnym, mówi doktor habilitowany Dariusz Stasiak, profesor uczelni Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Grillowanie to jest oczywiście wynalazek amerykański, lata 60. Rozwija się stopniowo. U nas przede wszystkim dominowały grille węglowe. Pojawiły się grille gazowe, które dają szereg zalet, ponieważ eliminują niekorzystne czynniki pochodzące z drewna. No i pojawi się grille elektryczne. Elektryczne, przecież w plenerze ich nie będziemy uruchamiać, zatem zapominamy o elektrycznych. Mówimy tylko i wyłącznie o węglowych. Dlaczego? Dlatego, że węglowe mają pewną przewagę nad gazowymi. Dają aromat, dają specyficzną barwę, dają ten zapach, którego w przypadku grilla gazowego nie do końca jesteśmy w stanie uzyskać. Grill węglowy ma to do siebie, że wykorzystujemy przede wszystkim węgiel drzewny. Tylko i wyłącznie węgiel drzewny, najlepiej brykiety, oczywiście z drewna liściastego, tylko i wyłącznie. Każdy inny dodatek, każda inna domieszka powoduje, że zaczyna się dziać coś złego, coś nieciekawego. Wraz z tym dymem zaczynają się ulatniać związki, które prócz tego, że osiadają na produktach, również wdychamy je, no i tym samym wchłaniamy, organizm dostaje specyficzną dawkę substancji, na przykład kancerogennych, które po jakimś czasie mogą dać niestety niekorzystne efekty. Zatem tylko i wyłącznie węgiel drzewny pochodzący z drewna drzew liściastych, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o gazowe, możemy stosować tam również brykiet z lawy wulkanicznej bądź inne, gdzie są podgrzewane za pomocą palnika gazowego i dają ten sam efekt jak węgiel drzewny, z tym, że nie uzyskujemy tego specyficznego aromatu. Ale ja bym proponował osobiście przede wszystkim zapatrzyć się w dobry węgiel drzewny albo brykiet i przede wszystkim nie stosować podpałek. Są bardzo dobre, dość tanie urządzenia służące do rozpalania, nadmuchujące powietrze na węgiel. Czyli mówiąc krótko, rozpalamy węgle i następnie nadmuchując takim urządzeniem powietrze, powodujemy rozżarzenie się węgli, rozgarniamy je, uzyskując równomierną warstwę i co jest bardzo ważne, kiedy nasz grill jest gotów do przyrządzania potraw, kiedy na powierzchni węgla dostrzeżemy taką cienką, siwą warstwę, jest to sygnał dla nas, że osiągnął właściwą temperaturę i możemy dalej działać. Ważne jest, aby węgle były w równomiernej warstwie na powierzchni misy, ponieważ w przeciwnym przypadku będziemy mieli miejsca, w których temperatura będzie wyższa albo niższa. Dobrze jest grill ustawić w miejscu, w którym mamy spokojny przepływ powietrza, nie ma porywów wiatru, ponieważ zwykle będzie podnosił cząstki węgla drzewnego popiołu, które będą osadzały się na produkcie i nie będą powodować specjalnych jakichś tam doznań wzrokowych. Zwykle taki produkt wygląda bardzo nieciekawie.
A gdy już położymy coś na ruszt, należy zapobiegać wyciekaniu tłuszczu na węgle.
Przede wszystkim nie dopuszczamy do tego, aby węgiel drzewny zaczął się palić płomieniem. Takie zjawisko będzie miało wyłącznie wówczas miejsce, kiedy będzie na ten węgiel skapywać nam tłuszcz. Wówczas należy Najlepiej byłoby zdjąć ruszt z takiego płonącej misy, na chwilę gdzieś odstawić, zaczekać, aż ten tłuszcz wypali się i uzyskamy równomierny żar, nie będzie płomienia i dopiero wówczas z powrotem ułożyć ruszt z naszymi produktami. W przeciwnym przypadku na produkcie osadzają się ogromne, kolosalne ilości substancji rakotwórczych, substancji toksycznych. To jest bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Dlatego unikajmy płomienia, tylko i wyłącznie żar. Brońmy się, na ile możemy, przed ściekaniem tłuszczu na rozżarzone węgle. To jest kolejna rzecz, którą często obserwuję przy okazji różnego rodzaju spotkań przy grillu, gdzie dość niefrasobliwie kładzie się mięso wprost na ruszcie, tłuszcz skapuje na węgle, mało tego, czasami się pali ogniem, co jest niedopuszczalne, bo przecież grillowanie polega na oddziaływaniu wyłącznie ciepła, ale pochodzącego z żaru węgla drzewnego, a nie płomienia. To nie jest ognisko. Zatem nie dopuszczamy do skapywania tłuszczu na żarzący się węgiel, ponieważ wraz z tym dymem, on owszem, niektórzy mówią, że jest aromat, ale z tym dymem idą ogromne ilości substancji rakotwórczych. Żeby unikać skapywania tłuszczu na rozżarzone węgle, nieważne czy to w grillu gazowym czy węglowym, powinniśmy stosować specjalne tacki. Takie tacki oprócz tego, że zabezpieczają nas przed skapywaniem tłuszczu, dodatkowo zapewniają odpowiednią cyrkulację ciepła, zapewniają odpowiedni rozkład tego ciepła, cyrkulację gorącego powietrza. Na pewno jest to bardzo pożądane. Jeśli nie mamy tacek, możemy zastosować owijanie w folię aluminiową, ale w chwili obecnej tacki są powszechnie dostępne. Ja myślę, że większość z osób, które często grillują, doskonale o tym wie i stosuje, ponieważ bez tego zwykle produkty stają się rakotwórcze.
Przygotowanie grilla to jedno, a zasady higieny to drugie, ale o tym w programie Eko Radio Lublin powiemy już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
W programie Eko Radio Lublin w sobotę 26 kwietnia mówimy o grillowaniu, a podczas przyrządzania produktów mięsnych do grillowania warto przestrzegać wszelkich zasad higieny. Najlepiej mieć dwa komplety sztućców do surowego mięsa i oddzielnie do potraw gotowych do spożycia. Nie należy też przy upieczonych już porcjach układać kolejnych surowych jeszcze kawałków. Również gdy przewozimy kawałki mięsne na działkę czy w inne miejsca piknikowe, należy zachować zasady higieny.
Zwykle od chwili przygotowania w domu do wyjazdu na piknik i do przybycia na miejsce mija kilka godzin. W tym czasie zwykle wysoka temperatura, mogą rozwijać się bakterie, mogą się pojawić patogeny, żywność może ulec nadpsuciu. Zwłaszcza w przypadku, kiedy obróbka termiczna jest niepełna, jest bardzo poważne ryzyko powstania zakażeń od tej żywności, kłopotów natury żołądkowej. Dlatego zawsze bym radził, aby wcześniej zastanowić się i na przykład zastosować bądź to specjalne pojemniki izotermiczne, które pozwalają zachować niską temperaturę przez długi czas, ewentualnie lodówki samochodowe, które mając swoje indywidualne zasilanie, są w stanie utrzymać temperaturę na poziomie kilku stopni Celsjusza aż do fazy grillowania. Ale co jest ważne, nigdy nie wkładajmy takich zimnych produktów, a tym bardziej mrożonych produktów na grill z prostej przyczyny. Zwykle warstwa powierzchniowa ulega szybkiemu przypieczeniu, środek może pozostać surowy. Dlatego zanim zaczniemy grillować, wyjmijmy nasz produkt z lodówki, chronimy przed różnego rodzaju insektami, które zwykle w plenerze będą ciągnąć do naszych specjałów. I gdy osiągnie produkt temperaturę pokojową, co odbywa się dość szybko, biorąc pod uwagę nasz klimat, wtedy możemy dopiero kłaść na grill i oddać się tej zabawie, jaką jest grillowanie. Przy okazji grillowania warto zwrócić baczniejszą uwagę na względy higieny. Między innymi koniecznie musimy mieć dwa komplety sztućców, oddzielne do surowców, oddzielne do wyrobów gotowych, oddzielne do mięsa surowego, oddzielne do mięsa grillowanego. Nigdy nie powinniśmy używać tych samych, ponieważ dochodzi wówczas do zakażeń krzyżowych, czyli przenosimy bakterie z mięsa surowego na produkt już gotowy. Tak samo nie powinniśmy układać mięs grillowanych i surowych obok siebie. Powinniśmy mieć rozdzielne w jakieś talerzyki miejsca, tak aby nigdy się ze sobą nie stykały.
Niebezpieczne dla zdrowia będą też produkty mocno spalone.
Bardzo ważne, abyśmy nigdy nie dopuszczali do tego, aby mięso czy inne nasze specjały zostały poddane działaniu ognia, płomienia, który może się czasami wzbudzić, zwłaszcza jeśli skapuje nam na węgiel tłuszcz. Powoduje to oprócz tego, że osmalenie produktu w wysokiej temperaturze tworzą się ogromne ilości substancji kancerogennych. Można powiedzieć, że podczas wędzenia produktów mięsnych gdzie również mamy do czynienia z obróbką dymem. Optymalna temperatura wytwarzania dymu to jest około 450 stopni Celsjusza. Nie widać wówczas jeszcze płomienia. Jest jedynie żar. Natomiast w przypadku, gdy się pojawi płomień, generalnie uzyskujemy ogromne ilości substancji rakotwórczych, zwłaszcza węglowodorów wielopierścieniowych, które tak zwanych WWA, obecnie dość szeroko omawianych w mediach, które, jak wykazały badania naukowe, są niesamowicie rakotwórcze. Zatem przede wszystkim nie dopuszczajmy do spalania, do zwęglania. Oprócz tego produkty mięsne, warzywa, skrobiowe po osiągnięciu pewnej temperatury ulegają zwęgleniu. Oprócz tego, że ma to wątpliwe walory smakowe, zapachowe, wprowadza wraz z tym pokarmem ogromne ilości związków toksycznych i rakotwórczych do naszego organizmu. Na pewno nie powinniśmy nigdy dopuścić do zwęglania, czy to mięsa, czy to warzyw. Wiem, że niektórzy lubią tak zwane mocniej podpieczone. Ja bym proponował, aby spróbować właśnie mniej podpieczone, które niosą ze sobą więcej walorów odżywczych, więcej substancji, które nasz organizm jest w stanie wykorzystać, chociażby nawet witamin, które po obróbce w wysokiej temperaturze niestety są niszczone.
A co możemy grillować? Zarówno warzywa, jak i grzyby, ryby i wszelkie rodzaje mięsa. A negatywne skutki grillowania mięsa może zminimalizować m.in. marynata, w której należy pozostawić je na kilka czy nawet kilkanaście godzin. Dzięki niej skruszeją i będą krócej na ruszcie. I tutaj można stosować na przykład oliwę, sok z cytryny, czosnek czy wszelkie zioła i kefir. Ale pamiętajmy, by były to kawałki niepeklowane, czyli mięso nieprzetworzone, a kiełbasa biała czy szara.
Na pewno odradzam grillowanie wszelkich produktów peklowanych. Na przykład różnego rodzaju kiełbas, które możemy kupić do bezpośredniego spożycia, różnego rodzaju konserw i takie przypadki widywałem, gdzie konserwy ktoś próbował grillować. Absolutnie takich rzeczy nie robimy. Z prostej przyczyny. Wytapiający się tłuszcz razem z substancjami peklującymi, chodzi o związki azotowe, tworzy w wysokiej temperaturze bardzo niebezpieczne substancje kancerogenne. Są to substancje, które mogą powodować zmiany nowotworowe. Jeśli będziemy nawet niezbyt często konsumować takie mięso, możemy doznać uszczerbku na zdrowiu. Dlatego unikajmy, a właściwie w ogóle nie stosujmy mięs peklowanych. Nie stosujmy kiełbas peklowanych. Jeśli już, to specjalne kiełbasy, tak zwane białe, które są sporządzane wyłącznie z mięsa niepeklowanego.
Pamiętajmy też, że w grillowanych potrawach znajdują się szkodliwe dla zdrowia wolne rodniki. Skuteczną obroną przed nimi jest przygotowywanie i spożywanie do grilla różnego rodzaju surówek wielowarzywnych, zawierających duże ilości witaminy C, likopenu, polifenoli czy beta-karotenu. Ale warto też pamiętać o wielu aspektach, bo żyjemy w społeczeństwie i trzeba się liczyć z innymi. Między innymi w większości przypadków grillowanie na balkonie w bloku jest zabronione, o czym mówi regulamin spółdzielni czy wspólnoty. Warto to sprawdzić, bo za złamanie regulaminu możemy zostać ukarani. Oczywiście nie patrząc na kary, należy pamiętać, że takie grillowanie będzie też uciążliwe dla sąsiadów. I także używanie ognia w tym miejscu stwarza zagrożenie pożarowe. Niektóre zarządy tworzą takie specjalne miejsca na osiedlu, by tam można było zrobić to bezpiecznie. To samo dotyczy większości ogródków działkowych. Tam też regulaminy zabraniają takich praktyk. Ekoradio Lublin do 15, a już za chwilę powiemy o niechemicznych metodach ochrony roślin.
Ekoradio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Ekoradio Lublin w sobotę 26 kwietnia. Przy uprawie roślin nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych, tylko wykorzystywać różnego rodzaju inne metody. W integrowanej ochronie pierwszeństwo mają metody niechemiczne, agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne. Mówi doktor habilitowany Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Żeby tak powiedzieć syntetycznie na temat w ogóle ochrony roślin, no to należałoby wyjść od tego, że w jaki sposób każdy z nas troszczy się o jakiś swój dobrostan, no to żeby nam jakoś było wygodnie, dobrze się żyło i dobrze funkcjonowało i zdrowo przede wszystkim. Więc to też podejście takie do tej ochrony roślin, czyli do tego, co nas otacza, wynika z takiej troski o nas samych. Nie? Czyli jeżeli będziemy tutaj, dobrze do tego podejdziemy, mądrze, jakoś tak rozsądnie, no to wszystko będzie w porządku, nie? Więc jakby to, od tego chcemy wyjść, jakby to, my tak też i studentów uczymy, pokazujemy to, żeby to też było w jakimś takim zdroworozsądkowym podejściu w odpowiednich proporcjach. Więc jeżeli chcemy dobrze funkcjonować, zdrowo żyć, długo żyć i jakoś tam, jak to się teraz często mówi, używa tego słowa dobrostan, o to się troszczyć, no to też musimy patrzeć na to, co nas otacza i tak patrzeć jakoś tam jak najbardziej życzliwie, jak najbardziej mądrze. Dlatego też i ustawodawstwo unijne, o których tutaj by trzeba było wspomnieć, może, które dotyczy przede wszystkim profesjonalistów, czyli tych producentów, rolników, ogrodników i tak zwana integrowana ochrona roślin, która w Polsce obowiązuje od 2014 roku, obowiązuje producentów profesjonalnych, wymusza to na nas, czyli ludzi nauki, czy ludzi związanych z produkcją, wymusza to, że obligatoryjnie pierwszeństwo mają metody niechemiczne, wśród metod ochrony roślin oczywiście. Metody niechemiczne, które mają pierwszeństwo i dopiero jak te metody niechemiczne zaczynają nas zawodzić, no to wtedy jakby zajmujemy się metodami chemicznymi w ochronie roślin. Nie? To, czy to będzie dotyczyło kwiatów, czy roślin warzywnych, czy sadowniczych, czy rolniczych. To, co obowiązuje, ta integrowana ochrona roślin.
Jedną z metod niechemicznych jest metoda agrotechniczna.
I to jakby z tego wszystko wynika. Nie? Z tego wszystko wynika, że troszczymy się najpierw o to, żeby próbować chronić, powiedzmy, te przysłowiowe ziemniaki czy jabłka metodami niechemicznymi, na przykład metodą agrotechniczną, czyli powiedzmy wykorzystanie metod rolniczych, czy jakaś podorywka, jakieś usuwanie zamierających jakichś pędów na jesieni na przykład, nie, żeby tego nie było. Jakieś chore liście usuwamy, to najpierw byłoby to wszystko spalić, jeśli oczywiście prawo na to pozwala. Natomiast i to jakby, jeżeli to dobrze o to zadbamy, no to potem już jakby jest mniej od wiosny, mniej problemów. To chociażby możemy to, taki przykład, który nas na pewno wszyscy widzą, to co się dzieje, jeśli chodzi o kasztanowce, o szotówka kasztanowców, wiaszka, przecież podstawa sukcesu w zwalczaniu to jest to, żeby te liście kasztanowców, w których zimują formy przetrwalne, zimują tego motyla, żeby je zabrać, spalić, zniszczyć gdzieś tam, żeby po prostu nie były, bo one potem wylatują i potem są larwy i tak dalej. Więc tutaj jakby do tego dobrze podejdziemy, czyli usuniemy te wszystkie pozostałości, czyli to jest metoda agrotechniczna. Robimy podorywkę, czyli usuniemy wszystkie zimujące formy, na przykład w płytkiej warstwie ziemi. Jeżeli odpowiednią roślinę będziemy podlewać, czyli nie będzie takich sytuacji, że będzie albo za sucho, albo za mokro. Jeżeli będziemy odpowiednio nawozić, ale odpowiednio znaczy nie za dużo azotu, tylko w taki sposób zbilansowany. To tak jak człowiek, nie? Jak człowiek za dużo zaczyna jeść, no to coś się z nim niedobrego dzieje. Natomiast jeżeli jemy mądrze, tak, co potrzeba i to, co potrzeba, no to tak jest z nami dobrze. Czyli jesteśmy zdrowsi, no to wiadomo, nie chorujemy, nie? Mamy większą odporność. Natomiast jeżeli tak samo z roślinami jest, jeżeli te rośliny są w jakiś sposób zaniedbane, przenawożone albo niedonawożone, przelane, za dużo mają wody lub też za mało, no to one właśnie są takie słabe, wyetiolowane, jakieś wyciągnięte, za mało słońca mają. I większość problemów związanych właśnie z ochroną roślin związana jest z tymi brakami. Nie? Te rośliny są często z różnych przyczyn, często przyczyn powiedzmy materialnych bardzo, na przykład są posadzone zbyt gęsto. Nie? Jak będą zbyt gęsto posadzone, za mało mają powierzchni, to będzie im za ciasno, te korzenie nie będą się mogły rozwijać. Mają mały dostęp do słońca. No jak mają mały dostęp do słońca, to jest mniejsza fotosynteza. Jak mniejsza fotosynteza, no to roślinom słabszy. Czyli ta podstawa to są te metody w ochronie roślin, podkreślam. Metody agrotechniczne, czyli troska o ten dobrostan tych roślin. Żeby one miały dobrze, one były silne, mocne, tak w cudzysłowie mówiąc, zadowolone z siebie. Jak będą takie dopieszczone, to w tym momencie będą silniejsze i będą mniej atakowane przez patogeny, czyli szkodniki, bakterie, grzyby, czyli tak zwane agrofagi, o których się tak szeroko mówi. Nie? Natomiast jeżeli coś jest nie tak, no to wiadomo, że jak mówi przysłowie, na pochyłe drzewo wszystkie korzy skaczą. Tak samo tutaj też będzie to, że po prostu te najsłabsze najsłabsze rośliny, najbardziej takie zaniedbane, one będą najszybciej podlegały właśnie atakowi wszystkich agrofagów. No i to jakby z tego wszystko wynika. Nie? Więc pierwsza rzecz to troska, żeby to było wszystko dobrze, czyli żeby te rośliny dobrze zimowały, czyli troska o dobre przezimowanie tych roślin. Właśnie teraz powiedzmy troszczymy się, jak mamy działanie, żeby te rośliny, które są wrażliwe na mróz, jakieś bardziej wrażliwe niż inne, żeby jakoś przykryć jakimiś liskami, jakimiś specjalnymi włókninami. No bo jak one nam przemarzną, ale nam częściowo przemarzną, to miejsce przemarznięte będzie od razu wrażliwsze, nie? Czy to będą gałęzie, czy jakieś rośliny bylinowe, liski. Nie? To jest jakby taka rzecz podstawowa. Oczywiście pamiętamy, żeby jesienią nie bardzo nawozić, no bo jak przenawozimy rośliny azotem, no to one będą potem słabsze i na wiosnę nam zaczną chorować, albo wręcz będą zamierały w trakcie zimy. Nie? Czyli taka rzecz, jakby krok, musimy być krok do tyłu, nie? Wiedzieć, co będzie. Nie? No i w tym momencie, jeżeli o te roślinki dbamy, jeżeli mamy, dajemy wszystko to, co potrzeba w odpowiednim momencie, no to one są jakby naturalne, silne. Oczywiście to jest metoda agrotechniczna, czyli troska o ten cały dobrostan. Natomiast tutaj jeszcze oczywiście metoda jest hodowlana. Jedna z metod ochrony roślin to jest metoda hodowlana.
O czym powiemy już po przerwie. Ekoradio Lublin do godziny 15.
Ekoradio Lublin.
W programie Ekoradio Lublin w sobotę 26 kwietnia mówimy o niechemicznych metodach ochrony roślin. Jedną z nich jest metoda hodowlana.
Chodzi o to, że po prostu są odmiany odporne. Czy też odmiany może całkiem odporne, to rzadko się kiedyś tak zdarza. Na ogół są odmiany o mniejszej podatności na szkodniki czy na grzyby. Czyli mają taką genetyczną odporność. Ta genetyczna odporność polega na tym, że już ktoś gdzieś kiedyś w laboratorium wyhodował, czyli w procesie różnych mieszanek, różnych procesów zapylania odpowiedniego, te odmiany są już wyprodukowane takie, żeby były odporne. Na przykład tak jak mówimy o jabłkach, są odporne na przykład na parcha. Nie? Wiadomo, że nie będą chorowały na parcha, no i dzięki temu na przykład nie musimy ich te 20 oprysków robić na parcha na przykład w ciągu sezonu. Nie? Dzięki temu. Nie? Czyli odmiany odporne, naturalnej odporności na jakiegoś patogena czy szkodnika, one oczywiście będą w tym momencie mniej wymagające, jeśli chodzi o opryski później. Nie? Czyli metoda hodowlana. Jedna z metod ochrony roślin, metoda hodowlana, czyli genetyczna. I oczywiście my wiemy, że szukając jakichś roślin, czy to roślin na balkon, surfini, których nie chcemy opryskać, no bo na balkonie, no to jakoś tak nie bardzo nam to pasuje, a sąsiedzi patrzą i też nie są zadowoleni, więc zapach też jest nie zawsze fajny, więc szukamy surfini, które na przykład nie będą wrażliwe na przykład na mączniaka. Nie? Więc wybieramy sobie takie odmiany odporniejsze. Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, kupując teraz często w styczniu, właśnie kupujemy w lutym nasiona, wybieramy te odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeny czy szkodniki. I patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem odporny na mączniaka, czy pomidor odporny na jakiegoś tam, jakąś tam chorobę. Nie? I w tym momencie, wiedząc o tych genach odporności, wybieramy te odmiany. No chyba, że nam bardzo zależy na jakiejś odmianie, która jest bardzo dla nas smakowita, bardzo super, świetna i tak ją bardzo lubimy, że się nie możemy powstrzymać, żeby jej nie kupić. No to wtedy kupujemy, no ale wiemy też, mamy wtedy świadomość, że powiedzmy odmiany takie, powiedzmy z tych starych znanych odmian jabłoni, McIntosh czy Lobo, no wiadomo, że one są bardzo podatne na patogeny grzybowe, nie? Więc w tym momencie chcę mieć je ładne, smakowite, smaczne, no to trzeba je troszeczkę opryskać, nie? Więc tutaj jakby coś zasuć, nie? Tutaj jakby nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Trzeba tu jakiś wybór dokonać. Tak, i to jest metoda hodowlana ochrony roślin, nie?
Coraz bardziej popularna staje się też biologiczna ochrona roślin.
Ochrona biologiczna to jest wykorzystanie żywych organizmów, czy to będą bakterie pożyteczne, czy grzyby pożyteczne, czy owady pożyteczne, czy nicie niepożyteczne, do zwalczania tych organizmów, które nam zagrażają. Nie? Medialnie robi się ta metoda popularna w mediach i właściwie w różnych konferencjach i dla profesjonalistów, jak i dla działkowców. Ta metoda biologiczna no, ma teraz swoje 5 minut, można powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy na punkcie, tak jak mówię, zdrowia, wyczuleni i tutaj ta metoda biologiczna w odpowiednim czasie zastosowana, przy odpowiednim monitoringu, odpowiedniej mądrze zastosowana, w odpowiednim czasie, też mówię o temperaturze, wilgotności i tak dalej, żeby te, to są najczęściej żywe owady, czy żywe grzyby, no muszą mieć warunki do rozwoju. No jeżeli nawet metoda będzie bardzo genialna i bardzo świetna w laboratorium, powiedzmy zwalczamy pędraki w trawnikach nicieniami, no wszystko super, w laboratorium to wychodzi bardzo świetnie, nie? Pędraki, które nicienie, które zjadają tylko pędraki i tylko i wyłącznie te nicienie jedzą pędraki, no to wszystko super. Natomiast no, w laboratorium na szalce to wychodzi świetnie. Natomiast nie zawsze wychodzi świetnie na trawniku w domu, przy domu, ponieważ jeżeli mamy ten trawnik suchy, no to ten nicień padnie szybciutko, bo musi mieć wodę do rozwoju, wilgoć, musi być ten trawnik chociaż troszeczkę nawilgocony, ale też nicień się przemieszcza w kropli wody. Nie? Więc jeżeli w tym momencie, jeżeli ten nicień nie ma kropli wody i trafi, wlejemy go nad konewką w roztworze, te nicienie na trawnik i będzie sucho, to potem ten nicień szybko nam padnie. Nie? I wydaliśmy pieniądze, chcieliśmy mieć efekt zwalczania powiedzmy pędraków w trawnika, a nie ma żadnego efektu. Nie? Czyli ta metoda biologiczna wymaga pewnej takiej trochę też mądrości, takiego jakby przestawienia się. I też tutaj należy też powiedzieć, że trudno jest tak powiedzmy jedną nogą, ja tu jestem taki chemiczny, bardzo chemizacyjny, kocham ochronę chemiczną, prawda, a tu będę tak co niedziela sobie raz zastosuję biologię, nie? No tutaj to tak troszkę trudno by to było, trzeba to jakoś, powiem, ogarnąć całościowo, no takie modne słowo holistyczne podejście, no to może bym tutaj bardzo może nie wchodził, że tak powiem, aż tak bardzo, no, ale to rzeczywiście to tak potrzeba trochę myśleć całościowo, no, jeżeli zaczniemy kombinować tak trochę, dzisiaj sobie prysnę, a jutro sobie dam biologię, a pojutrze biedronkę, a potem złoto oka, no to tak nie bardzo działa, no potem jestem niezadowolony, bo nic tam nie działa. No i mówimy, no to ta ochrona chemiczna to jest na nic, bo pewnie oszukany środek, a ochrona biologiczna też jest na nic, bo pewnie nam sprzedali jakąś złą, chorą biedronkę czy coś. Nie, jesteśmy niezadowoleni ze wszystkich stron. Także to trzeba jakiejś mądrości, tutaj, takiego zdrowego rozsądku. I jeżeli to tak tylko podejdziemy zdroworozsądkowo, przeczytamy etykietę, zobaczymy, co tam jest napisane.
I zastosujemy się do tego, a jakie mogą być preparaty w ochronie biologicznej?
W ochronie biologicznej mamy całe mnóstwo różnych preparatów, zarówno opartych na zasadzie, no w torebce mamy jakieś grzyby pożyteczne, sypiemy, będziemy tym opryskali na szarąplej czy na coś, nie? Czy takie no, wręcz żywe owady, możemy kupić biedronki, złotooki w formie takich specjalnie przygotowanych takich pakiecików i no i to działa, no działa. Oczywiście w tym momencie, jeżeli zastosujemy te żywe organizmy, no to nie będziemy teraz pryskać najsilniejszym insektycydem, no bo jak wydaliśmy dużo pieniążków na ten biologiczny preparat, no to teraz sami sobie robimy źle, nie? No to też bez sensu to jest, nie? Także tu po prostu podejście takie do tej ochrony zdroworozsądkowej, czyli najpierw te metody inne wszelkie, te wszystkie powiedzmy uprawki, podorywki, te wszystkie takie metody przekopywania nawet gleby takie, płytkie już daje nam bardzo dużo, nie? No potem oczywiście dobór, czyli jak idziemy kupować teraz gdzieś tam w styczniu ludu kupujemy nasiona, to wybieramy te, które widzimy, że mają wiedzą odporność, czy odporne na mączniaka, na parcha, czy na coś, nie? Czy kupując drzewka do sadu, no ktoś się uprze, no możemy, jak ktoś się uprze, że chce tą odmianę, no i czasami w sklepach mają dylemat, no bo mówią, no proponujemy odmiany takie, a ktoś powie, ja chcę mieć McIntosha, nie? Bo babcia miała McIntosha, ja chcę mieć McIntosha odmiany jabłek, no dobra jest, no ale to trzeba 20 oprysków wykonać na parcha. No, i dlatego tutaj jakby, no, tak jak mówię, nie da się zjeść ciasko, mieć ciasko. Nie trzeba tak po prostu mądrze do tego podejść. Nie?
O czym mówił doktor habilitowany Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A dodajmy, że podczas takiego konwencjonalnego nawożenia i ochrony roślin może dochodzić do niedostatecznego dawkowania lub też przedawkowania środków plonotwórczych, co może wpłynąć niekorzystnie na ekosystem. Dlatego ważne jest ich odpowiednie stosowanie zgodnie z zaleceniami. Do tematu będziemy powracać w kolejnych programach Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem godzina 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. A kolejne Ekoradio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Ekoradio Lublin.